18 stycznia 2021 za mikrofonem Byte Eater i zapraszam Was, drodzy słuchacze, do posłuchania odcinka, który właśnie nagrywam, audycji Spisek Szlachetnych, odcinka drugiego pod tytułem 5 rzeczy, które są źle nazywane w Kościele katolickim. I jest to odcinek drugi, ale informacja specjalnie dla słuchaczy Radia Enklawa, jednego w których w archiwum będzie on opublikowany, że tam się pojawi jako pierwszy, a odcinek, który był pierwszy, prawdopodobnie będzie jako trzeci, dlatego że jako drugi będzie jeszcze odcinek audycji, która kiedyś była, ale została już zamknięta w Enklawie i archiwum, więc przypada takie przerzucenie audycji Epicentrum, którą zamknąłem, a kiedyś ją prowadziłem, ostatni z 31 grudnia ostatniego, a odcinek opublikowany 1 stycznia z materiałem głównie nagranym na żywo 8 września zeszłego roku. Pierwszy odcinek tej audycji Spisek Szlachetnych ma ponad 5 godzin i w związku z tym Martin, założyciel właśnie Radia Enklawa, zasugerował, że do grupy docelowej tej właśnie słuchaczy Enklawy lepiej zacząć czymś krótszym. No to dzisiaj właśnie odcinek taki, myślę, że wyjdzie krótszy i w nim będę Wam mówił o tym, o 5 takich sformułowaniach, pojęciach, które są używane na nazywanie rzeczy w Kościele katolickim, czy to przez samych katolików, czy przez nominalnych katolików, czy przez niekatolików też. Czasem specjalnie właśnie zależy niekatolikom na psuciu nazw, a czasem sami to robią przez nieuwagę. No, ja się przyznaję, jestem katolikiem, tak jak to w opisie można wyczytać. I od czasu do czasu będę takie odcinki robił, w których będę to wprost się do tego przyznawał, a nawet tematycznie będą wokół tego skupione. Tak więc, drogi słuchaczu, jeżeli chcesz prawidłowo, na przykład jesteś katolikiem, czy jesteś chrześcijaninem innym niż katolik, ale szanujesz katolików na tyle, że czy w ogóle szanujesz logikę, szanujesz dyskurs taki rzeczowy na tyle, że chcesz używać prawidłowych pojęć, czy to zgadzając się, czy to polemizując z nauką Kościoła, czy jako niechrześcijanin chcesz to robić, bo oczywiście są wojujący ateiści, tacy, którzy uważają, że, a nawet nie tylko ateiści, nawet o dziwo chrześcijanie są tacy, co uważają, że katolikom i Kościołowi katolickiemu, czyli ich wspólnocie, należy się manipulacja, wyśmiewanie, tylko przekręcanie i tak dalej. I im gorzej jest reprezentowane to, w co oni naprawdę wierzą, tym w sumie lepiej, bo się wkurzą, się im zrobi na złość, czy też innych się wprowadzi w błąd. No, zdarzają się takie przypadki, niestety zdarzają się. Ale miejmy nadzieję, że będzie ich jak najmniej i że temu się przysłuży między innymi to, że wy będziecie wiedzieć. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, to słuchajcie. Jeżeli natomiast należycie do którejś z grup, które opisałem, to nie słuchajcie. Może lepiej, żebyście wtedy jednak wyłączyli. A chętnych do poznawania prawdy, do odkłamywania, do odkrywania prawdziwego znaczenia i do być może też takiego uśmiechu nad tymi, którzy i nad ich postawą czy gafami, które popełniają, no to gdy właśnie tak mówią, no to zachęcam. Pierwsze pojęcie to jest niepokalane poczęcie. Słuchajcie, to jest rzecz bardzo częsta, zwłaszcza u Amerykanów, ale nie tylko. Kultura amerykańska się szerzy po całym świecie, ma wpływy mniej lub bardziej. W Polsce, zwłaszcza w latach 90. byliśmy amerykanofilami, kopiowaliśmy wszystko. Nie wszystko, ale jak leci, myślę, że trochę mogliśmy skopiować nawet więcej dobrych wzorców. Mogliśmy wstąpić do NAFTA zamiast do Unii Europejskiej, ale nie o tym dzisiaj. Natomiast potem poszliśmy z nimi na inwazję do Iraku, gdzie była broń masowego rażenia. Podobno, tak na pewno była, a potem się okazało, że to jedna wielka ściema i oni o tym wiedzieli. Tak, tymczasem pewnie wiedzieli też twórcy serialu Glee, gdzie Puck, taka postać w tym serialu, opowiada swojemu koledze z klasy, Queenowi, że o swoim dziecku. Nie, o koleżance. Tak, no to Quinn to jest imię, które może być zarówno męskie, jak i żeńskie. Tam jest dużo takich w Ameryce. Well, call the Vatican. We got ourselves another Immaculate Conception. Czyli cóż, zadzwońmy do Watykanu. Sprawiliśmy sobie kolejne niepokalane poczęcie. W serialu Jane the Virgin z kolei, które jest o młodej dziewczynie, która się dowiaduje, że została sztucznie zapłodniona, tak przypadkowo wyszło. No i w związku z tym jest w ciąży. I też też używa jest tego pojęcia niepokalne poczęcie ten serial no w kontekście na oznaczenie czegoś, ja powiem wam, jak jest prawidłowa nazwa, dziewicze poczęcie, czyli poczęcie jako dziewica, to znaczy no, partenogeneza, tak to się nazywa biologicznie, od partenos po grecku i genesis też po grecku, to znaczy odpowiednio dziewica i właśnie poczęcie. Genesis, początek czegoś, tak? Poczęcie, rozpoczęcie. Geneza. O, od tego też pochodzą słowa takie jak gen, genitalia, genetyka, progenitura. No i trochę jeszcze innych. W serialu Supernatural, z tego co pamiętam, którego oglądałem pierwszy sezon, tak w sumie, żeby sobie wyrobić zdanie i wyrobiłem sobie negatywne, bo tyle tam jest takiego sztucznego podkręcania atmosfery niesamowitości i takiego taki po prostu baboli, no ewidentnych, że no, nie polecam, nie spodobał mi się, chociaż znam fana, który uważa, że on się później rozkręca w dalszych sezonach, ale no mnie już nie starczyło na to cierpliwości. Może zmienili scenarzystów, może zmienili cały skład, nie wiem. I to jest już inny serial de facto od sezonu, nie wiem, trzeciego czy piątego, czy ile on tam ich miał. W każdym razie również w świecie nie fikcji, tylko na przykład w wywiadzie Fox News członek Izby Reprezentantów w Kongresie Amerykańskim Matt Gaetz, jakieś takie niemieckie nazwisko, powiedział, że no, że największym przypadkiem coincidence od czasu niepokalanego poczęcia były wiadomości tekstowe między agentem FBI Peterem Strzokiem, to z kolei polskie nazwisko, a Lizą Page. No i pewnie w tym czasie, kiedy te wiadomości znikały, to oni się oddawali właśnie temu, co czego skutkiem było dziecko. No. Tak po prostu. Tak więc odróżniajcie. Dziewicze poczęcie jest wtedy, kiedy dziewica bez seksu, czy nawet nie dziewica, ale po prostu bez seksu się pocznie dziecko. Tak jak to w Biblii jest napisane, że Maria pod wpływem Ducha Świętego, no który jest duchem, więc nie da się z nim uprawiać seksu, nie? Logiczne. Więc jednak miała... on ją zapłodnił. O, jak się ksiądz w siódmej klasie, jak byłem, zaperzył, że to nie można mówić, że zapłodnił, no ale jak, czy trzeba mówić, uczynił ją brzemienną, taki bardziej, wiecie, kościelny język, nie? Ale nie, chyba tak, nie, spoko był ksiądz generalnie, potem już, no chyba tak z automatu, powiedzmy, tak zareagował, no bo z wyuczenia może. Natomiast... no, jest właśnie tak, że skoro zaszła w ciążę, no to została zapłodniona, tak? Komórka jej jajowa uzyskała zdolność do podziału i wytworzenia organizmu nowego. No i takie coś się nazywa zapłodnienie po biologicznemu. Niemniej jednak... to jest dziewicze poczęcie, a niepokalane poczęcie dotyczy, i tego już nie ma wprost w Biblii, chociaż teolodzy katolicy, nie tylko katolicy, ale głównie katolicy, znajdują argumenty pewne rozsiane, takie bardziej pośrednie, także i w Biblii, ale głównie w wierze od początku ludu chrześcijańskiego za tym, co zostało w końcu ogłoszone w XIX wieku, w 1854, jako dogmat przez papieża. O tym jeszcze będzie, o papieżu. Mianowicie, że Maria, Matka Jezusa, została ona poczęta przez swoją matkę niepokalanie. Tak? No więc niepokalane poczęcie to jest poczęcie takie, które w przeciwieństwie do normalnej kolei rzeczy dla ludzi po Adamie i Ewie, którzy byli pierwszymi ludźmi. No i tutaj są też różne interpretacje tych pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, czy to rozumieć całkowicie dosłownie jako opis historyczny, czy też jako, tak jak rozumieli to ludzie w tamtych czasach, przynajmniej uczeni, wiedzieli, że to jest mocno alegoryczne. I to jest teraz pytanie tylko, jak mocno, tak? Czy rzeczywiście pierwszych dwóch ludzi była para, czy w jakimś, zakładając teorię ewolucji, że jakimś tam małpoludom, które nie miały duszy, Bóg dwójce z nich tylko dał duszę i tym samym uczynił ich ludźmi. I tego alegorią jest sformułowanie, że ulepił człowieka z prochu ziemi. A czy jakoś inaczej? To można rozważyć przy innej okazji. Ale właśnie oni nie mieli grzechu pierworodnego. Czyli byli, no, ale też nie byli poczęci, tak? Znaczy, nie byli poczęci jako ludzie, tak? Według przynajmniej tej wersji, tej interpretacji, że zostali w pewnym momencie obdarzeni tchnieniem życia, czyli duszą, tchnieniem życia nadprzyrodzonego. Tak? No i pytanie w takim razie, dlaczego wszyscy nie są niepokalanie poczęci, którzy później zostali poczęci przez Ewę i przez kolejne kobiety? Ano dlatego, że popełnili coś, co się nazywa grzech pierworodny, pierwsi rodzice, i o tym też można kiedyś zrobić osobny odcinek, na czym to polegało i dlaczego oni go mogli popełnić akurat wtedy i dlaczego on determinuje warunki naszej ludzkiej egzystencji, dlaczego on jest skazą na naturze ludzkiej, stworzonej przez Boga jako coś bardzo dobrego, bo Bóg wszystko, co uczynił, widział, że było bardzo dobre. No właśnie, jednak to nieposłuszeństwo, grzech, zerwanie owocu, tak to jest opisane, jako zerwanie owocu z jedynego zakazanego drzewa. I tu też różne są dyskusje, czy to był faktycznie owoc, czy to był jakiś inny zakaz, czy to jest alegoria ogólnie zakazu złamania woli Bożej, sprzeciwienia się Bogu. Czy faktycznie było drzewo i co to był za owoc, czy bardziej jak jabłko w Polsce czy w Europie jako popularny owoc, tak to jest często przedstawiane, czy jak niektórzy rabini w tradycji już starożytnej twierdzą etrog, czyli taki owoc cytrusowy, citrus medicus. No, można też tutaj się zastanawiać, ale w każdym razie zgrzeszyli i Bóg powiedział, że no to żeście urządzili nie tylko sobie, ale też waszemu potomstwu. No i można się zastanawiać, czy musiał tak powiedzieć, czy nie. No w każdym razie skutki tego są takie, że wszyscy się rodzimy pokalani konsekwencją tego grzechu, czyli z tak zwanym grzechem pierworodnym, który czyni nas podatnymi na pokusy, czyni nas zaślepionymi na łaskę Bożą i tak dalej. No i nauka o niepokalanym poczęciu Marii głosi, że Bóg, oczywiście nie dlatego, żeby była jakąś boginią, tylko przez Jezusa, przez Jego zasługi, przez to, że Jezus odkupił wszystkich i dał możliwość uwolnienia od grzechu pierworodnego, czyli od konsekwencji tego grzechu pierwszych rodziców. No i normalnie się to dzieje we chrzcie, ale Bóg nie jest bynajmniej ograniczony do tego, żeby tą łaskę dawać ludziom tylko we chrzcie. Uważa się powszechnie, że również ci, którzy pragną chrztu, na przykład są katechumenami, przygotowują się do chrztu, uczą się zasad życia chrześcijańskiego i nauki chrześcijańskiej i tego, co Jezus głosił i mają być ochrzczeni, że tacy również, jeżeli zginą, a zwłaszcza jeżeli zginą jako męczennicy, czyli za wiarę, którą no jeszcze sakramentu chrztu nie przyjęli, ale zostali już na przykład rzuceni lwom na pożarcie, jak to było popularne w starożytnym Rzymie w czasach pierwszych chrześcijan, no to, że oni przeszli coś, co się nazywa chrzest krwi. No a jeżeli nie zostali męczennikami, ale pragnęli przyjąć chrzest, to chrzest pragnienia, tak się o tym też mówi. Przenośnie oczywiście, bo to nie jest chrzest, ale że dostali też tą łaskę, tą samą, którą Bóg, będąc suwerennym, mając też wolną wolę, może udzielić nie tylko w sposób, jaki przyobiecał, że w sakramencie chrztu, że z tym znakiem powiąże tę łaskę, ale też no, jakkolwiek uzna na inne sposoby i że w przypadku Marii, tak głosi ta nauka, uznał to za słuszne uczynić od samego początku, od jej już poczęcia. I tak jak mówię, można się z tym zgadzać, można się nie zgadzać. Znaczna część protestantów się nie zgadza, ale ja tutaj tłumaczę, w co wierzy Kościół katolicki, a nie... No, żeby wyjaśnić właśnie, żeby wiedzieć przynajmniej, z czym się ktoś zgadza, jeżeli jest katolikiem, bądź nie katolikiem, ale takim zgadzającym się, czy też nie zgadza, wiedzieć z czym, a nie żeby za tym argumentować, bądź z tym polemizować. To na inną być może okazję, jeżeli będzie potrzeba, zainteresowanie, nawet niekoniecznie w moim wykonaniu, bo kto wie, czy dożyje. Bóg sam raczej wiedzieć. Przejdźmy płynnie do drugiego pojęcia, skoro już padło i tak, czyli grzechu pierworodnego. Grzech pierworodny, co to takiego jest? No, po łacinie peccatum originale, po angielsku original sin. I to słowo original, originale, znaczy pierwotny, początkowy, tak? Pierworodny, no też można tak tłumaczyć, zwłaszcza rozumiejąc to tak, że ci rodzice pierwsi, Adam i Ewa, byli pierworodnymi ludźmi i to oni zgrzeszyli, więc to jest ich grzech, grzech pierworodnych, więc grzech pierworodny. No ale to jest trochę mylące jednak, bo mówi się o grzechu pierworodnym, że mamy grzech pierworodny, że rodzimy się z grzechem pierworodnym, no ale tak naprawdę nie popełniliśmy go. Więc no, potem się wprowadza pojęcie w związku z tym grzechów uczynkowych, czyli takie, które się popełniło. Ale czy to jest taki najjaśniejszy sposób wytłumaczenia tego, jaki jest możliwy? Myślę, że lepiej by było używać nazwy, no, na przykład grzech pierwotny właśnie. Albo wina pierworodna. O, wina pierworodna, tak, to już jest coś, co... no zawinili i ta wina jest dziedziczna, a grzech jest czymś, co zostało raz popełnione, grzech w ogrodzie Eden, tak, który zasadził Bóg i tam umieścił człowieka stworzonego. No i tak, właśnie więc grzech pierworodny jest pewną taką skłonnością, o tym już mówiłem przy okazji niepokalanego poczęcia, podatnością na pokusy, tym takim zasłonięciem Boga człowiekowi. No bo zanim go popełnił, to widział Boga na co dzień. No, żył w ogrodzie Eden, gdzie Bóg się przechadzał. Miał taki bardzo bezpośredni dostęp do Boga. No a potem sam go sobie zepsuł. Dobra, no to tyle o grzechu w sumie pierworodnym. Teraz trzecia rzecz. Ofiara mszy świętej. I słuchajcie, tutaj posypią się na mnie gromy wszelkich tradycjonalistów tak zwanych, a zwłaszcza lefebrystów, a pewnie jeszcze bardziej sedewakantystów, czyli ludzi, którzy nie uznają, czy też uznają jakoś tam bardzo warunkowo Sobór Watykański II i odnowę liturgii i w kościele, nowe podejścia duszpasterskie, nowe formy i dyscyplinarne, i liturgiczne, i modlitwy, i zainteresowanie Słowem Bożym, zainteresowanie sprawami ostatecznymi, eschatologią, położeniem większym nacisku na misterium paschalne Jezusa, czyli na szczyt Jego misji na ziemi, w ostatnią wieczerzę, mękę i zmartwychwstanie. Tak, natomiast oni by widzieli chętniej porządek taki w Kościele i w nauczaniu Kościoła i w praktyce, jaki panował po Soborze Trydenckim, no i przez długi czas panował tak w takim zamknięciu, można powiedzieć, wszelkie zmiany traktowano z dużą podejrzliwością, z wrogością wręcz, nie na zasadzie takiej ewangelicznej czy nowotestamentowej przez świętego Pawła podanej: wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie, tylko nie badajcie, w sumie jest zbadane. Wiadomo, że co kto mówi coś nowego, to znaczy, że jest to złe od złego ducha i od tych protestantów wstępnych, co się oddzielili od nas, tak? No, takie było przekonanie przez około 400 lat. No i to było przegięcie czegoś, co w gruncie rzeczy jest słuszne. Pewien taki konserwatyzm jest o tyle słuszny, że coś, co do tej pory sprawiło, że przeżyliśmy, przetrwaliśmy i zrobiliśmy to, co się nam udało, zbudowaliśmy cywilizację, czy w przypadku Kościoła zbudowaliśmy Kościół, no to i głosiliśmy Ewangelię, tak jak Jezus kazał wszystkim ludom na całej ziemi, no to znaczy, że to jest sprawdzone, że przynajmniej tyle, if it works, don't fix it. A można by spróbować czegoś innego, ale tak zaczynając od jakiejś może małej skali, eksperymentalnie, tak, ad experimentum, jak to się w Kościele mówi po łacinie, czyli dla eksperymentu, można, ale bez takiego hura optymizmu, że teraz pozmieniajmy wszystko, bo będzie lepiej. No niekoniecznie właśnie. No, trzeba tego dowieść. Znaczy ciężar dowodu jest na proponującym coś nowego, a nie adherentach dotychczasowego. Takie jest podejście, takie konserwatywne, kościelne. I nie tylko kościelne, ogólnie w naszej cywilizacji. No więc myślę, że ma sens. Natomiast nastąpiło przegięcie z tym, takie, o jakim powiedziałem przed chwilą, przez około 400 lat po Soborze Trydenckim i nadal ma mocne wpływy to przegięcie. Nadal jest reprezentowane przez licznych katolików, księży katolickich, nawet i biskupów wspomnianego, ale Lefebvre'a, od którego wspomnieni lefebryści biorą nazwę, arcybiskupa Marcela Lefebvre'a, który stwierdził po Soborze Watykańskim II, mimo że się podpisał pod jego dokumentami, bo brał w nim udział, to potem stwierdził, że jednak to, co jest realizowane w praktyce, pokazuje, że tamto nie było słuszne i że trzeba się oddzielić. Wyświęcił biskupów bez zgody papieża, żeby odprawiali mszę taką, jaka była przed Soborem Watykańskim II. I oni nie są w pełnej jedności, tak to się mówi, czyli są w schizmie, no i można dyskutować, czy formalnej, czy materialnej, i czym to się różni. I jest na ten temat mnóstwo, owszem, też dyskusji, tekstów i polemik bardzo ciekawych, ale to też na inną okazję. Tymczasem, co chciałem powiedzieć, że oni unikają określania właśnie mszy świętej jako uczty, jako Eucharystii, jako świętej synaksy, świętej wieczerzy, wieczerzy pańskiej. Natomiast zawsze chcą, żeby podkreślić ofiarę, że to jest ofiara. No i czy w tym coś złego? No nie, bo jest to ofiara. Więc nie wszystkich, w zależności od kontekstu, nie wszystkich użyć tego sformułowania ofiara mszy świętej bym się czepiał, ale czepiałbym się pewnego właśnie przyakcentowania, które pomija ważną prawdę. A ważna prawda, jak pewnie protestanci zwłaszcza wiedzą, bo często czynią z tego zarzut, jest taka, jest ona wprost z Biblii napisana w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków, czy w niektórych wydaniach, zwłaszcza starszych, zatytułowanego List do Żydów, że ofiary ponawiane były składane w Starym Testamencie ze zwierząt, czy z różnych tam innych rzeczy. No ale raz do roku była tam wielka ofiara przebłagalna z krwi cielców, kozłów. Za grzechy kapłan składał własne i całego ludu. No i potem raz do roku tylko wchodził do miejsca świętego świętych w świątyni jerozolimskiej za kotarę, tam i żeby pokropić tą krwią w milczeniu, bo tylko tyle w tym miejscu świętym świętych można było przebywać. Świętym świętych, czyli najświętszym, tam nie ma stopnia najwyższego, więc się w ten sposób formułuje coś takiego najbardziej, tak, czyli najświętsze. A poza tym miejscem świętym świętych, czyli w miejscu świętym, takim większym, no to był ołtarz, na którym tak na co dzień składano ofiary i celebrowano różne rzeczy. Tak, dodam jako, dla kompletności, jako ciekawostkę, że na zewnątrz tego jeszcze był dziedziniec wewnętrzny, gdzie mogli przebywać Żydzi. I to tam pewnie były te stoły rozstawione, gdzie sprzedawali kupcy, co ich przepędził Jezus biczem, który sam sobie splótł. No a jeszcze na zewnątrz był dziedziniec zewnętrzny i tam każdy mógł być. Tam nawet poganie, czyli nie Żydzi, sobie chodzili i podziwiali, jaką to wspaniałą świątynię mają Żydzi. Chyba taki był jego cel. No, a tymczasem wracając do zasadniczej myśli. Tak więc tam w 10 rozdziale autor pisze, autor mówię, bo przypisywany jest ten list świętemu Pawłowi, ale badacze Biblii twierdzą, że to tak nie do końca, że może któryś z asystentów Pawła to pisał. Generalnie często wtedy pisano teksty i przypisywano je komuś wielkiemu, jakiemuś autorowi innemu, albo w ogóle nie podpisywano i nie wiadomo, kto to napisał potem po wiekach. Styl jest inny, treści, zakres tematów poruszanych jest inny niż typowy dla Pawła. No ale jest w Biblii, jest w Nowym Testamencie taka księga. No i tam w 10 rozdziale właśnie jest o tym, że te ofiary z prawa Starego Przymierza z Żydami zawartego przez Boga no muszą być ponawiane, tak, bo nie mają same w sobie mocy takiej skutecznej, trwałej. Że to jest takie przygotowanie w sumie do ofiary doskonałej, którą zresztą zapowiadali prorocy. I tę ofiarę doskonałą złożył doskonały kapłan, arcykapłan. Jezus, to jest jedyne miejsce w Biblii, gdzie Jezus jest nazwany arcykapłanem. I jednocześnie jest żertwą, czyli tym, co się składa na ofiarę. Zamiast zwierzęcia to jego krwią doskonałego baranka, tak to jest nazywane, zgładzone są grzechy tych, którzy wierzą w moc jego ofiary. I że to jest jedna ofiara, której nie trzeba ponawiać, bo jest już doskonała. Tak więc, co mówią na to katolicy, gdy chodzi o ofiarę mszy świętej? Że to nie jest ponowienie ofiary, tylko jest to uobecnienie ofiary. W ogóle cała liturgia według Kościoła katolickiego, tak samo prawosławnego, jest uobecnianiem Jezusa działającego na świecie, wchodzącego w historię ludzkości. Że Jezus, który w wieczerniku przemienia ten chleb, który tam był, gdy go spożywał przed swoją śmiercią z apostołami, który przemieniał tam ten chleb w swoje ciało i mówił, bierzcie, to jest ciało moje, i wino w krew, to tak samo przemienia tym samym aktem każdy chleb i każde wino na całej ziemi, gdzie jest sprawowana ważnie msza święta. Można to porównać do takiego wehikułu czasu, że wchodząc do kościoła przez bramę kościoła, to się przenosimy do tego wieczernika, czy też inna metafora, taka przemawiająca do wyobraźni współczesnych ludzi, że to jest taki portal czasoprzestrzenny między kościołami wszystkich czasów i miejsc, a wieczernikiem, a w szczególności między materią tego chleba a tamtego, no i samym ciałem Jezusa, tak, które no, on to wtedy zrobił, zauważcie, wcześniej, tak, kilkadziesiąt godzin wcześniej, zanim jego ciało takie, no, które znali apostołowie, z którym chodzili przez 3 lata wcześniej, zawisło i umarło na krzyżu. Więc pierwszą mszę on sam odprawił i zrobił to wcześniej, tak według naszej rachuby czasu. No ale Bóg nie jest bynajmniej ograniczony warunkami, uwarunkowaniami czasoprzestrzeni. Sam jest stwórcą czasu i przestrzeni, dla niego to jest wieczne teraz, czyli jakby taka linijka, taka podziałka, którą sobie może przewijać. Tu stworzenie świata, tu potop, tu śmierć Jezusa, tu zrzucenie bomby na Hiroshimę i jeszcze trochę innych rzeczy. I ten moment, w którym to nagrywam też. No dobra, to żeby nie przeciągać, przechodzę do następnego. Nieomylność papieża. No nie ma czegoś takiego. Ani w dokumentach Soboru Watykańskiego I, który ten dogmat konstytucji dogmatycznej Pastor Eternus, jedynej zresztą na tym soborze wydanej, bo Francuzi wtedy zaatakowali i zajęli Watykan. Rzym zajęli, Watykan też. Więc sobór został przerwany. Tak naprawdę to trudno powiedzieć, to taka ciekawostka historyczna, kiedy został zakończony. I przygotowując się do Soboru Watykańskiego II w latach 60. XX wieku, doszli do wniosku, że ten z lat 70. XIX wieku, ten pierwszy watykański, nie został nigdy zamknięty, więc żeby ukrócić wątpliwości, czy on jeszcze trwa, czy nie, to zrobili taką ceremonię zamknięcia pierwszego Soboru Watykańskiego, czyli można powiedzieć, że trwał no, 90 lat około. Tak, no a tymczasem, no właśnie, ogłosili sobie ten dogmat. Jak to przy każdym soborze, część się odłączyła, bo uznała, że to tak nie może być. W tym przypadku byli to starokatolicy, tak, i mamy kościoły starokatolickie w Holandii, w Polsce, w Stanach. Duża część z nich jest skupiona w czymś, co się nazywa Unia Utrechcka. Utrecht to takie miasto też właśnie w Holandii. W Polsce mamy nawet 2 w tej chwili takie. No pewnie mamy więcej, bo licząc jakieś tam pomniejsze wspólnoty, to wyjdzie więcej, ale 2 kościoły starokatolickie, takie większe. No, więc jak najbardziej takie rzeczy panie i pano, i pani, znaczy panowie i panie są. A wracając do wątku, co ja miałem mówić? Nieomylność papieża. Nie pada takie sformułowanie w Pastor Eternus. Nie pada też w katechizmie Kościoła katolickiego. Nie pada też sformułowanie, którym ja bym proponował go zastąpić, jeżeli mowa o tym, czyli nieomylność papieska. Bo to nie jest coś, co papież ma dlatego, że no, po prostu jest taki super, tak, zajebisty. Czy też co ma tak nieodwołalnie. Współczesna teologia nazywa to raczej charyzmatem prawdy, pewnym charyzmatem związanym z urzędem, tak samo jak miał powiedzmy ten Kajfasz, tak, który mówił, że lepiej, żeby jeden człowiek zginął za naród, i powiada Jan, zapisując to w Ewangelii, te słowa, że tak, jako kapłan sprawujący tego roku tą posługę właśnie, no, że miał wejść z tym, albo już szedł z... Nie, to było przed Paską, czyli miał wejść właśnie do miejsca świętego świętych, pokropić tam krwią świeżo zabitego barana, to... że z tym było powiązane urzędowo to, że on wypowiada proroctwo, tak? Że ma takiego ducha prorockiego przypisanego do jego urzędu. Tak też charyzmat prawdy według Kościoła katolickiego jest charyzmatem przypisanym do urzędu biskupa Rzymu, czyli papieża. I oznacza, że pod pewnymi warunkami ex cathedra, czyli kiedy on powie, że tylko wtedy, kiedy powie, teraz się powołuje, Znaczy wcześniej nie, bo już od pierwszych wieków chrześcijaństwa były orzeczenia. Papież był uważany za tego, który rozstrzyga pewne spory. Ukuło się nawet powiedzenie Roma locuta causa finita, czyli Rzym zdecydowany, sprawa skończona. Więc tak, i ten dogmat o niepokalanym poczęciu też był wcześniej, przed dogmatem soborowym o nieomylności papieskiej. No ale od tego czasu przepisy też do tego ustanowiono takie wykonawcze, które mówią, że tylko wtedy należy taką wypowiedź uznawać za nieomylną, jeżeli dotyczy kwestii wiary i moralności, czyli tego obszaru, w którym ta nieomylność Kościołowi jest dana, a sprawuje ją właśnie z urzędu papież, ale też kolegium biskupów, też powszechne nauczanie Kościoła może być nieomylne pod pewnymi warunkami, natomiast jako osobie danej jednej konkretnej charyzmat jest to właśnie papieżowi, ale on musi się na to powołać, musi powiedzieć, teraz mówię ex cathedra, czy teraz to, co powiem, jest nieomylne, tak? No i tak się zdarzyło tylko raz od czasu, kiedy... Znaczy, są jeszcze inne dyskutowane. Dwa takie przypadki są z Jana Pawła II, które są dyskutowane. Czy on aby jakoś, no może nie dopełnił całkowicie tej formuły, ale czy tego nie można tak interpretować? No ja bym był za tym, żeby tak tego nie interpretować. Żeby po prostu po rzymsku tak lege artis no, wymagać tego, że jednak musi być to powołanie na ten dogmat całkiem wprost. I uczynił to Pius XII w 1950 roku, ogłaszając dogmat z kolei o wniebowzięciu Marii. A tak, no i teraz pytanie, czy co by było, bo to tak można się zastanawiać, można mieć wątpliwości, co by było, gdyby tak papież wyszedł i powiedział, że Boga nie ma. Albo gdyby wyszedł i powiedział, mówię to ex cathedra, Boga nie ma. Albo gdyby tak wyszedł i powiedział, że w Koranie wszystko, co napisane, to jest prawda. No a sprzeczne jest to z Biblią, więc bo na przykład jest napisane, że nie ma syna i jest zbyt wzniosły, by mieć syna. Nawet takie sformułowanie jest użyte, Allah, czyli Bóg. Natomiast Jezus, owszem, jest ważną postacią w islamie jako prorok. I teraz, gdyby papież coś takiego powiedział, no więc spotkałem księdza, który twierdził, że musiałby, że nie mógłby tego powiedzieć, że na przykład dostałby zawału, zanim by zdążył to wypowiedzieć. No, nie wiem jak wy, ale ja bym nie chciał opierać swojej wiary na tym, że ktoś musi dostać zawału, gdy mu coś strzeli do łba. Ksiądz, który uczył religii mojego kuzyna w liceum, twierdził, uczył ich stanowczo, że tak by było. Ale to chyba takie księżowskie, może takie niektórych księży. No, jak oni wybrali taki, co oczywiście jest wyborem bardzo szlachetnym, ale jeżeli nie idzie w parze z intelektualnym odpowiednim przygotowaniem, a nawet jak idzie, ale to przygotowanie skupia się na innych obszarach niż taka apologetyka, no to potem mogą mieć skłonność do wygadywania takich rzeczy, że jakby papież powiedział, że Koran jest prawdziwy, to by tak było. Po prostu. No. A nawet jakby powiedział, że Boga nie ma, to tak by było. I musielibyśmy wszyscy przejść na islam albo na ateizm, żeby pozostać wiernymi Kościołowi, bo już trudno powiedzieć, że chrześcijanami wtedy. No więc nie. Jest coś takiego, że charyzmat jest dawany tylko, Sobór Watykański II o tym naucza wyraźnie, ale to już w Kościele tak było od początku twierdzone, że Święty Paweł zresztą to w liście do Koryntian pierwszym pisze, że charyzmat jest dany tylko na posługę Kościołowi. To znaczy, że jeżeli ktoś się posługuje, na przykład prorokuje, czy coś tam, jakimś duchem prorockim się posługuje, który jest mu dany, poza kościołem, nie w służbie, no to wtedy grzeszy, wtedy popełnia nadużycie, wtedy to nie jest czynność kościoła, tak? Nie jest to dzieło Boże. No i papież, który by został apostatą, który by odłączył się od kościoła, być może dowiedzielibyśmy się tego dopiero z tego, że coś takiego właśnie powie, na przykład, że nie ma Boga, ale który by się postawił, czy to wcześniej, czy w trakcie wypowiadania danych słów poza kościołem, no to już tych słów nie można by traktować jako nieomylnych. No i teraz powiedzą zwolennicy, prawda, tacy ultramontaniści od Ultramontes, czyli poza górami, czyli w Watykanie, tacy, którzy uważają, że papież jest takim, no absolutyzują papieża jak najbardziej, to powiedzieliby, że no papież jest znakiem, jednym ze znaków danych przez Boga jedności Kościoła, który jest jeden święty, powszechny i apostolski, że jest jeden znaczy, że ma pewne atrybuty tego, że wiadomo, że jest jeden i że wiara Piotra i jego następców jest z ustanowienia Jezusa normatywna dla Kościoła. No jest, ale dopóki on jest w Kościele. No, więc tak to właśnie ja bym to powiedział, że może się papież postawić poza kościołem, może wystąpić z kościoła, może nawet nie powiedzieć, że występuje, ale de facto swoimi czynami i słowami to potwierdzić. No i co wtedy? Wtedy kolegium biskupów pozostaje, a przede wszystkim pozostaje Duch Święty, który z nie takimi rzeczami już sobie radził, na przykład z okresami, kiedy było dwóch, a nawet trzech pretendentów, z których każdy uważał, że to on jest papieżem. No i gdzie tu masz znak jedności, który pozwala w sposób niewątpliwy rozpoznać, który jest prawdziwy Kościół, przy którym z tych papieży w tym przypadku. No a jednak się udało ten okres przetrwać. I cokolwiek jeszcze się dziwnego wydarzy, na przykład, nie wiem, spotkamy kosmitów, to też, no, myślę, że na dużo pytań, które są z tym związane, które też są ciekawe i które można rozważyć przy innych okazjach, warto odpowiadać często nie wiem, Bóg wie. A jak będziemy my potrzebowali wiedzieć, jak będzie taki czas, w którym rzeczywistość, z którą się skonfrontujemy, z którą staniemy oko w oko, będzie tego wymagała, no to Duch da nam, da Kościołowi, da chrześcijanom właściwe rozeznanie. Tak, Święto Zmarłych, słuchajcie, ostatnia rzecz, Święto Zmarłych. Święto Zmarłych przypada, no jeżeli cokolwiek nazywać tym Świętem Zmarłych, to przypada 2 listopada, czyli we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Tak się nazywa to wspomnienie, to ma rangę poniżej nawet święta, bo są wspomnienia, święta i uroczystości. Ale też bym dla niezaciemniania tego w ogóle nie używał. Dzień wcześniej przypada uroczystość wszystkich świętych, czyli no, imieniny wszystkich, każdego świętego razem zebrane do kupy. No i sama treść tego święta to jest też samo takie wezwanie do świętości, przypomnienie powszechnego wezwania do świętości, że każdy chrześcijanin, czy każdy człowiek wręcz, no tylko nie każdy jest tego świadomy, ale każdy jest stworzony przez Boga i wezwany do tego, żeby stać się świętym, żeby dołączyć do tego grona. Tak, to oczywiście jest tylko jeden z aspektów, ale to między innymi się właśnie świętuje tego dnia. I to jest święto radosne, kolor szat liturgicznych jest biały, należy robić imprezę, tak jak to w imieniny, a nie chodzić po grobach. No chyba, że się naprawdę nie ma możliwości, no bo to jest dzień wolny, tak, no w państwowym prawodawstwie, a dni sąsiednie już niekoniecznie. No więc tak to jest, że Polacy chodzą na groby. Ale jak macie możliwość, to idźcie 2. Albo nawet i później, nawet i w jakąś sobotę przypadającą potem w oktawie, a niekoniecznie 1. Ja właśnie dla tego znaku specjalnie nie chodzę 1 na groby. No chyba, że akurat, no nie wiem, rodzina idzie gdzieś tam i mnie chcą koniecznie wziąć ze sobą i robią jakiś wyjazd do rodziny gdzieś w jakiejś innej miejscowości, no to, można, nie? Nie jest to grzech przecież. Święto Zmarłych to nazwa promowana przez władze wrogiego kościołowi reżimu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. No, oni chcieli właśnie takie zamieszanie wprowadzić do kościoła, zdeprecjonować to święto poprzez przypisywanie mu błędnej nazwy. I niestety dalej jej używają i nawet katolicy jej używają, nieświadomi tego. No, więc na tym koniec. No, nie będę tutaj się rozlekał ani długo żegnał. To się czas żegnać w imię Ojca i tak dalej. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Mówił do Was Byte Eater, a był to odcinek audycji Spisek Szlachetnych. 5 rzeczy, które są źle nazywane w Kościele katolickim.